Cześć, ja nazywam się Krzysztof Pakulec i witam Cię bardzo serdecznie w drugim już odcinku mojego vloga o fitness, biznesie w podróży. Zgrany i kompetentny zespół pracowników to niewątpliwie największy kapitał każdej firmy bez względu na branżę. Jak dobrze nim zarządzać? O tym będzie dzisiejsza rozmowa z moim kolejnym gościem, a raczej gościową, która na co dzień uczy szefów, jak stawać się liderami i skutecznie zarządzać zespołami. Mowa oczywiście o Dorocie Sendek.
Dzień dobry!
Siemanko.
Dzień dobry, Krzysiu. Ja myślałem, dobrze Cię widzieć.
Dzięki wzajemnie, ale w ogóle zwariowałem, bo ja myślałem, że Ty jesteś z Warszawy, a nie ze Słomczyna.
Bo jestem z Warszawy, to znaczy
wiesz,
mieszkam w Warszawie. Słomczyn
pięknie brzmi, nie? Mam wrażenie, że lepiej niż Warszawa, no ale co Ty tu robisz w ogóle?
Słuchaj, chciałam Ci zrobić niespodziankę. Chciałam, żebyś trochę poznał inny świat, świat kartingu.
Okay.
Mój syn jest właśnie na treningu kartingowym. Przygotowujemy się do weekendowych Mistrzostw Polski. Także oto właśnie moja druga strona medalu.
Co, często tak wyjeżdżacie trenować?
Jak tylko jest sezon, to praktycznie raz w tygodniu. Znaczy co tydzień, 4 dni.
No, ja Cię kręcę. To niezłe wyzwanie dla Was, jako dla rodziców, nie?
Jest to wyzwanie organizacyjne, bo prawda jest taka, że ja jestem w pracy cały czas i gdzieś tam na padoku jestem przed komputerem i normalnie odpisuję na maile, normalnie wszystko się dzieje. Natomiast słuchaj, no kwestia poukładania priorytetów i zorganizowania się tak w tygodniu, jakby tym poprzedzającym treningi, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik.
To o tym też będziemy gadać, nie? To,
no, wiesz,
zarządzanie czasem, my będziemy mówić o zarządzaniu ludźmi, no i ich czasem również, więc pewnie będzie ciekawa rozmowa oczywiście, do której Was serdecznie zapraszamy. Dorota, chciałem Cię zapytać, gdybyś miała polecić jedną książkę, taką wiesz, top of the top, dotyczącą właśnie zarządzania ludźmi, to byłby to tytuł?
Sekret wielkich liderów, Ken Blanchard. Absolutnie tak. To nie jest może najnowsza książka, ale ja przyznam Ci szczerze, że nie do końca jakby kupuję te jakby ostatnie pozycje, nie do końca do mnie trafiają. Mam całą szufladę takich niedokończonych. To jest książka, którą polecam tym, którzy zaczynają dopiero zarządzać, ale również tym, którzy już zarządzają ludźmi jakiś czas i czują, że coś się wypaliło, że jakiś taki, wiesz, zgubili bakcyl. Nie będę opowiadać jej w całości, bo właśnie to jest sekret wielkich liderów i dlatego trzeba ją przeczytać. Natomiast ona pokazuje taką konwencję, w którą ja bardzo mocno wierzę, mianowicie servant leadershipu, takiego leadershipu służebnego. To nie jest najlepsze jakby tłumaczenie w języku polskim, natomiast oddaję ideę, w którą ja bardzo, bardzo mocno wierzę jako lider, jako menadżer, jako osoba, która wiele lat zarządzała ludźmi.
Super, bo ja też mam, wiesz, ostatnio takie wrażenie, że generalnie jak kupuję te najnowsze pozycje, to one już, kurde, coraz rzadziej są dobre, nie? Na zasadzie, że są takie, że wiesz, czytasz gdzieś tam pierwszy rozdział, zaczynasz się już strasznie męczyć przy drugim, no i generalnie jest odstawiana na półkę więc wcale się nie dziwię, że polecasz jakąś starszą pozycję, bo ja też mam wrażenie, że to, co wcześniej wychodziło, było zdecydowanie lepsze, nie? A teraz jest mnóstwo poradników od wszystkiego, bo to się doskonale sprzedaje, natomiast pod kątem merytorycznym, no to umówmy się, nie? Tam szału nie ma.
Wiesz, to, co też odróżnia bardzo mocno Blancharda od być może innych autorów, czy od innych jakby pozycji, powiedzmy, w podobnym temacie, to, że on bardzo obrazowo mówi o zarządzaniu ludźmi. On jakby opowiada, to jest wręcz jakby opowieść fabularna, w której są przeplecione jakby tematy związane z zarządzaniem, więc Ty czytasz, ale tak jakbyś to praktykował na sucho, ten pierwszy raz. Więc masz gotowy przepis na to, żeby później dokładnie tak samo zastosować to u siebie. Wiesz, taka praktyczne podejście, a nie opowiadanie o teorii, którą gdzieś tam coś
tam. Ja też chciałbym, żebyśmy dzisiaj praktycznie podeszli do tego tematu,
w
którym zresztą jesteś ekspertem niewątpliwie. Ja powiem szczerze, że ja właśnie, wiesz, nie wiedziałem, czy to w tego typu materiale powinienem mówić, ale chyba to powiem. Bo wiesz, ja o Tobie słyszałem wcześniej, a na dobrą sprawę poznaliśmy się podczas ostatniego FEMu. nie? I wiesz, dlaczego ja pozwalam sobie na takie opinie, że według mnie jesteś dzisiaj top of the top, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi? Bo ja po swojej prelekcji przyszedłem na twoje warsztaty, które zresztą trwały cały dzień, nie? Ty tam rzeźbiłaś po prostu od rana do wieczora. Natomiast wiesz, dla mnie jakby oceną zawsze nawet nie jest to, co ty gadasz, nie? Tylko, że potrafisz w taki sposób mówić, że ja tam na tą twoją prelekcję wszedłem bodajże 3 albo 4 razy. I było to rano, i było to wieczorem. I ja ciągle widziałem tych ludzi, którzy siedzieli... Nie? I dla mnie to jest, wiesz, wyznacznik, no bo umówmy się, że siedzieć z ludźmi 8 godzin i doprowadzić do takiej sytuacji, w której oni ciągle, że tak powiem, trzeźwo myślą, ciągle chętnie dyskutują i jakby ciągle ich coś zadziwia, no to nie jest łatwe zadanie. No a ty niewątpliwie, wiesz, temu zadaniu, bym powiedział, podołałaś, nie? I szapoba, i dlatego też, dlatego pozwoliłem sobie na taką opinię, nie? Że dla mnie jesteś top of the top, jeśli chodzi o zarządzanie, nie? A na tym fotelu tylko zasiadają top of the top w swoich dziedzinach, nie?
Bardzo mi to dobrze, słuchaj. Bardzo mi to dobrze.
Ja zawsze tak robię, wiesz, żeby było dobrze się zaczyna, nie? A później już, wiesz, lecimy. Ale faktycznie o tym zarządzaniu pogadajmy. W kontekście zarządzania mam wrażenie, że mamy takie 4 funkcje, bym powiedział, kierownicze, nie? Z jednej strony to jest jakby planowanie, z drugiej strony to jest organizowanie, z trzeciej strony motywowanie i z czwartej strony koordynowanie. I o ile jeśli... No, to planowanie, to tak, ono nie jest łatwe. Zresztą wiesz, że ja uwielbiam liczby i ja gdzieś tam faktycznie lubię planować pracę, nie? Natomiast pytanie, czy ty uważasz, że lepsze jest takie planowanie na podstawie jakiegoś, wiesz, trendu wynikającego ze wskaźników, z liczb, czy jednak wychodzisz z założenia, że to planowanie powinno być, wiesz, bardziej miękkie, na podstawie opinii innych osób, na podstawie, nie wiem, literatury, na podstawie internetu, na podstawie wiadomości odnośnie tego, co się dzieje w branży?
Odpowiem, słuchaj, przekornie i przewrotnie, na podstawie kumulacji tych wszystkich rzeczy. Okay. Najmniej bym tutaj brała pod uwagę jakby stricte literaturę. Z literatury jakby możesz zasięgnąć jakiejś inspiracji, możesz się jakby trochę jakby rozwinąć jakby mentalnie po to, żeby później móc spróbować to zastosować w praktyce. Ale jak dla mnie planowanie, szczególnie w takim kontekście strategicznym, to jest absolutna kompilacja tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałeś. Bo z jednej strony, gdzieś tam budując taki plan na początku, w ogóle sobie zadajesz pytanie, po co tu jesteśmy, co będziemy robić, dla kogo będziemy robić i tutaj, wiesz, jakby badamy konkurencję, patrzymy jakby, jak się zachowuje rynek, być może szukamy danych na temat rynku, branży, jakby naszego klienta docelowego w tym, w tej akurat jakby lokalizacji.
Jasne.
Jeżeli mamy dostęp do konkretnych danych, takich, wiesz, sprzedażowych, budżetowych, KPI, na przykład z podobnego benchmarku, okej, to będzie super wyjście do tego, żeby w ogóle zaplanować dalsze działania. Ale jeżeli mówimy też o, wiesz, planowaniu kolejnych działań przy istniejącej już lokalizacji, siedzibie, klubie, sklepie, cokolwiek by to nie było, no to absolutnie pierwszym odnośnikiem są dane z okresu poprzedniego, przy założeniu, w zależności od tego, co chcesz porównać jakby do siebie, albo rok poprzedni, albo kwartał poprzedni, no jakby uwzględniając branżę, sezonowość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest też bardzo ważnym czynnikiem, o którym wspomniałeś, a który bardzo rzadko menadżerowie ostatnio biorą pod uwagę, to jest właśnie taki czynnik ludzki i tego, co nasi ludzie obserwują, co widzą, jak postrzegają, co słyszą od naszych klientów. Zauważam, że coraz częściej menadżerowie gdzieś tam się zamykają w swoich biurach, przed komputerem, w ogóle ich nie ma na sali, nie rozmawiają z klientami, wiesz, nie rozmawiają ze swoimi pracownikami, nie wiedzą de facto, co się dzieje po drugiej stronie. I dopiero jakby kombinacja tego wszystkiego plus udział naszego zespołu w tym planie, po to, żeby on partycypował w tym, co będziemy robić, po to, żeby od razu, wiesz, się zapalił do działania, bo co innego jest, jak ja ci dzisiaj powiem, słuchaj, Krzysiu, zrób to i to, zupełnie inaczej do tego jakby podejdziesz mentalnie, a już nie daj Bóg, jak się nie będziesz z tym zgadzał, to ja wymyśliłam, niż gdy stworzymy to razem, wpadniemy na ten pomysł razem i razem będziemy gdzieś tam zbijać piątkę w jego realizacji.
To wiesz co, ale ja mam podobne spostrzeżenia w kontekście tego, co powiedziałaś, że menadżerowie dzisiaj trochę uciekają od rozmów, nie? Uciekają od rozmów z pracownikami, uciekają od rozmów z klientami. Może nie tyle, że uciekają, ale po prostu bardzo rzadko to praktykują, bo wychodzą z założenia, że i tak nic ciekawego się nie dowiedzą, a może by się dowiedzieli, że coś działa niedobrze, no i od razu jest, wiesz, obraza, nie? No bo jak, nie? No przecież wszystko musi być generalnie pięknie. Faktycznie, jeżeli chodzi o to planowanie, to ja bardzo mocno jakby wierzę liczbom i dla mnie liczby są w dużej mierze wyznacznikiem tego, do czego mam dążyć ze swoim zespołem w perspektywie tygodnia, miesiąca, roku czy pięciu lat, nie? Natomiast załóżmy, że to jest taki temat, bym powiedział, może nie prosty, ale faktycznie jesteśmy w stanie go zrobić. Mam wrażenie, że nam liderom, menadżerom, zresztą ty fajnie o sobie mówisz, że jakby uczysz szefów, jak zostać liderami, co mi się niezwykle podoba. I jakby wskazujesz na to, na tych liderów, a ja mam wrażenie, że dzisiaj menadżerowie, liderzy, szefowie, obojętnie jak ich nazwiemy, no mają trochę problem z organizowaniem pracy, nie?
Począwszy od własnej. No,
i ja dotarłem, wiesz, gdzieś tam do takich badań, które wskazywały, że jak się zapytano pracodawcy, ile jego pracownicy, że tak powiem, marnują czasu w skali jednego dnia, tak? No to powiedział, że godzinę. Jak zapytali pracowników, ile tego dnia tych godzin marnują, to ci pracownicy powiedzieli, że 2 godziny. A co najciekawsze, jak ich zapytano, dlaczego w tym czasie nic nie robili, bo nie wiedzieli, co mają robić. Mhm. Nie? I jak może być tak, że pracownik nie wie, co ma robić? Znaczy, skąd to się bierze? Masz na to jakieś, wiesz, wytłumaczenie, czy...
Wiesz co, to zależy, bo jakby gdzieś tam ten czynnik ludzki tutaj znowu odgrywa bardzo dużą rolę i jakby chyba bym nie wkładała wszystkich do jednego worka, ale niewątpliwie mam podobne spostrzeżenia i większość moim zdaniem tych takich braków w organizacji pracy naszych ludzi wynika z tego, że oni sami, w sensie menadżerowie, szefowie, osoby koordynujące, zarządzające, nie potrafią się sami zorganizować. Okay. Co gorsza, jakby nie są świadomi tego, że jakby będąc odpowiedzialni za pewne decyzje, za pewne jakby procesy, które oni muszą zaakceptować i puścić dalej, wstrzymują proces i pracę swoich ludzi. No. Wiesz, o co chodzi? I tak. to z tego się bierze. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakoś strasznie wyjątkowo nie lubimy kontrolować ludzi. I mam wrażenie, że menadżerowie mają czasem takie mylne wrażenie, że coś jeszcze się dzieje, że coś jeszcze jest robione, a to już dawno albo powinno być skończone, albo po prostu nie jest robione, ale nie wiedzą jakby o tym, bo tego nie kontrolują. Jakby zakładają, że jak raz powiedzą, to się dzieje i okej, nie?
Czy to nie wynika też z tego, że my bardzo często nie mamy świadomości, ile powinno dane zadanie trwać? To znaczy, wiesz, bo w moim mniemaniu zaplanowanie pracy pracownikowi to jest wskazanie tego, co ma zrobić, jaki ja czas planuję na to? Oczywiście z możliwością feedbacku na zasadzie takiego, że dostaję informację zwrotną, wiesz co, mi to zadanie zajęło tyle i tyle. No. I ja to jakby rozumiem, ale wiesz, ja się bardzo rzadko spotykam z tym, że menadżer wskazuje, nie wiem, liczbę zadań tygodniowych, miesięcznych, które są do realizacji i przy okazji wskazuje planowany czas realizacji tych zadań.
No w ogóle nie wskazuje. Why? W ogóle nie wskazuje. Nawet jakby w tych takich, wiesz, codziennych czynnościach, które nam się wydają właśnie codzienne, powtarzalne i w ogóle zwykłe, bo moim zdaniem na tych właśnie najwięcej czasu ludzie tracą i jakby całe zespoły tracą. Tak. W ogóle nie korzystamy, słuchaj, z najprostszej metody wyznaczania celów, jaką jest SMART. Której podstawą jest to, że masz określić czas. Masz określić cel i masz określić czas. Tak, i to ma być konkretne, wiesz, o co chodzi. Czyli jakby masz zadanie, za pół godziny się spotykamy, powiesz mi, jak to zrobić, albo ja za pół godziny wychodzę, sprawdzam, zbijamy piątkę, idziemy dalej.
Dokładnie
to jest tak proste, tylko że widzisz, druga strona medalu jest jeszcze taka, że jeżeli ich nie ma wśród ludzi, wiesz, nie ma ich na florze, nie ma ich na sali sprzedaży, nie bywają tam zbyt często, to mam wrażenie, że po prostu tracą ten kontakt, wiesz? Że gdzieś tam są zakopani w swoich tematach, też nie do końca produktywnie i wydajnie. No i nie mają też takiej chyba świadomości, ile co powinno de facto trwać.
No właśnie, ja tutaj dostrzegam problem, nie? Bo mam wrażenie, że dzisiaj menadżerowie stają się menadżerami, po prostu to jest ich zawód, nie? Ja pamiętam swoją historię w branży fitness. no to zaczynałem jako pracownik działu obsługi klienta, byłem instruktorem, byłem trenerem personalnym, zostałem menadżerem, no dzisiaj jestem jakby konsultantem, nie? Ale na dobrą sprawę przeszedłem przez wszystkie szczeble, więc jak ja dzisiaj rozmawiam o pewnych zadaniach z pracownikami, to rozmawiam o nich z ogromną łatwością, bo ja najzwyczajniej w świecie po pierwsze wiem, co mają zrobić, a po drugie wiem, jak to mają zrobić
i
po trzecie wiem, ile to powinno trwać,
dokładnie,
nie?
Tak.
Bo mniej więcej, wiesz, wiedziałem, ile to
bo
mi zajmuje, nie?
Przebyłeś tą drogę, no, a część menadżerów tej drogi nie przebyła, co więcej, tak jakby wzbrania się, nie wiem, jakby to było jakieś ujma na honorze i nie chcę jakby posmakować tego, jak to działanie, jak to wygląda, jak ten proces wygląda gdzieś tam krok po kroku. No i tu jest, i to jest duży problem. Słuchaj, ja przecież też zaczynałam od sprzedawcy na pół etatu.
No.
I później, jak po jakimś czasie zostałam jednym menadżerem, jakby menadżerem większego sklepu i tak dalej, i tak dalej, to dla mnie absolutnym priorytetem był czas spędzony z ludźmi tam, z klientami, bo tam dzieje się najwięcej, tam dostrzegasz najwięcej i na tej podstawie możesz wyciągnąć wnioski dalej. Poza tym ludzie też Cię widzą. Mhm. Jest takie przysłowie i ono jest naprawdę trafione w punkt. Pańskie oko konia tuczy.
Dokładnie.
Drodzy Państwo. No. Więc jak nas nie ma, no to koń nie będzie utuczony, no i koniec w ogóle tematu.
Dobra, ale to co, zachęcamy faktycznie menadżerów do tego, żeby te zadania wykonali, żeby chociażby sprawdzić, ile one powinny trwać.
No tak,
trwać,
ale absolutnie,
jak
słuchaj,
je zrobić
ubróćmy
dobrze,
sobie
nie?
ręce, no. zarządźmy przez przykład. Poza tym, słuchaj, masz wtedy dzięki temu dodatkowy argument.
Mhm.
Ja to zrobiłem w ciągu 20 minut, nie widzę powodu, dla którego Ty też byś nie mógł.
No.
Proszę bardzo, a nie robię tego na co dzień, więc zakładam, że Ty to zrobisz lepiej ode mnie. Nie?
No, ja się z tym kompletnie zgadzam, ale
to jest
też
taka siła, to jest taka
moc,
wiesz.
Tak jak fajnie mówisz, że to ten przykład idzie z góry, nie?
Mhm.
Jeżeli ja nie mam problemu idąc przez klub, kiedy widzę, nie wiem, rozlaną wodę, wziąć mopa i go powycierać, to najprawdopodobniej ten pracownik działu obsługi klienta czy sprzedaży patrzący z recepcji, czy trener, czy instruktor, jak to się wydarzy, to najprawdopodobniej zrobi dokładnie to samo.
Tak?
Natomiast jak ja przejdę obok, no to on uzna, okej, dobra, Krzychu nie jest od tego, no od tego jest dział sprzątający, więc jak ja będę widział rozlaną wodę, to mimo, że to zagraża bezpieczeństwu jakby ludzi ćwiczących na terenie klubu, no to generalnie poczekam, może pani z działu sprzątającego się zorientuje i to powyciera. A jak nie, to będzie ta plama przez cały dzień, nie?
Znaczy ja mam jeszcze większą obawę akurat w tym przypadku i też przerobiłam jakby to parę razy pracując w branży fitness, właśnie w zespołach, że jeżeli Ty tego nie posprzątasz ten jeden raz, nie pokażesz, że to, nie, że to zrobiłeś i nie wspomnisz też jakby o tym z taką informacją zwrotną, zwróć uwagę następnym razem, to jakby Twój pracownik tego nie zobaczy.
Mhm.
Albo uda, że tego w ogóle nie widzi i wiesz, w ogóle nie będzie miało o to wydźwięku.
Mhm. W jaki sposób delegować, Dorota, te zadania? Czy to mają być w formie, nie wiem, spotkań? Czy to ma być w formie jakiegoś, nie wiem, Excela czy Worda, gdzie to się pojawia na bieżąco? Czy to ma być grupa na Facebooku? Czy to ma znaczenie jakby ten kanał komunikacji z ludźmi?
Ma znaczenie, ale też w kontekście tego, jakie zadanie delegujesz i komu je delegujesz, bo o ile jakby, jeżeli mówimy o jakichś, nie wiem, zadaniach takich totalnie podstawowych, dotyczących dnia poprzedniego, na podstawie z dnia poprzedniego i tak dalej, to uzgodnijcie sobie z zespołem, który kanał jest dla Was najskuteczniejszy, najwygodniejszy. Jeżeli to będzie grupa, Messenger czy co tam, proszę bardzo, jeżeli to mają być, nie wiem, jakieś takie kartki na przykład na zapleczu z obchodem dnia i planem na dany dzień do zrobienia, też okej.
Okay.
Natomiast no, oczywiście jest taka część zadań i część jakby celów, które należy omówić z pracownikiem face to face. I jest też taka część zadań, które delegujemy w zespole, ogólnie, na forum, gdzieś tam wszyscy razem. No i pamiętajmy o tym, że jest też taka część zadań, których w ogóle nie delegujemy, tak? Możemy oddać częściowo w przypadku jakichś tam takich tematów strategicznych, w których to my gdzieś tam powinniśmy spajać jakby ten proces. To jest nasz temat, który my powinniśmy dopiąć i zaakceptować, aczkolwiek nie ma nic przeciwko, wręcz jest to bardzo wskazane, żeby cały zespół towarzyszył jakby przy powstawaniu tego zadania. Wiesz, co
no jasne, ja też właśnie jestem zwolennikiem i tu za chwilę zadam Ci jeszcze jedno pytanie, bo jestem ciekaw Twojej opinii, wiesz, bo ja jestem właśnie zwolennikiem dzielenia się z pracownikami dosłownie wszystkim. Mhm. To znaczy ludzie, którzy ze mną pracują, moje zespoły wiedzą, jakie są koszty w klubie, wiedzą, jakie są przychody, wiedzą, jakie są podstawowe wskaźniki dotyczące jakby celów sprzedaży, czyli liczba klientów, net customer gain, retencja, konwersja każdego, że tak powiem, z lejków. I jakby nie mam w ogóle obawy, wiesz, przed komunikowaniem tego i przed prezentowaniem. Ale bardzo często na przykład słyszę od właścicieli, którzy mówią, nie, tego nie pokazujemy, nie? Dlaczego tak jest? Przed czym obawa? Znaczy, bo ja rozumiem, że ja na przykład nie chcę pokazywać, ile zarabiam inni pracownicy, ile kosztuje, nie wiem, najem obiektu, nie? No tak. Bo mam jakąś umowę z kimś, nie muszę tego pokazywać. Ale jakby, wiesz, ja mówię o konkretnych kosztach, czyli koszty w tym miesiącu tyle, więc cele, wiesz, przychodowe, czyli te wyniki biznesowe chcemy mieć na takim poziomie, co w związku z tym cele sprzedaży takie, co w związku z tym działania sprzedażowe takie, nie? I to jest dla mnie jakby, wiesz, naturalna kolej rzeczy, nie? Nie można zacząć od środka.
I też jakby element, który wypracowujemy, który możesz znowu oszacować, możesz mierzalnie się odnieść.
To jest właśnie też to planowanie, nie? Jakby nie było.
Tak,
nie?
No. Tak. Ja myślę sobie, że jest to, że, bo to jest temat, który przerabiam we wszystkich branżach ever. No. Dla mnie to jest oczywiste, że pracownik musi znać koszty. I tak jak powiedziałeś, nie mamy jawnych wynagrodzeń, o tym jakby nie mówimy, o tym sobie nie opowiadamy.
No ale suma mamy wynagrodzeń, prawo, nie? X,
no tak, tak. Nie? Koszty personalne,
koszty
jakieś
personalne
tam w totalu,
w klubie,
nie?
Tyle. Nie?
Mamy być może jakieś właśnie nasze umowy biznesowe, o których też niekoniecznie chcemy mówić w konkretach, ale też jesteśmy w stanie to wrzucić do jakiegoś worka. Koszty operacyjne, cokolwiek.
Natomiast
absolutnie pracownicy powinni znać, ile rzeczywiście jakby ich biznes zarabia, bo wtedy jest im dużo łatwiej jakby odnieść się w ogóle do tego, ile każde z zadań, które wykonują, jakie ma przełożenie na konkretny pieniądz.
No właśnie, wiesz, bo ja mam później wrażenie, że jeżeli to komunikuję ludziom i faktycznie osiągamy poziom rentowności, wiesz, to jest sukces wspólny zespołu i ja też zawsze mówię, kto jaką cegiełkę do tego, że tak powiem, wiesz, włożył swoją, więc ludzie mają takie poczucie, że oni faktycznie to miejsce tworzą.
Tak.
Że oni nie są tylko ludźmi, którzy, nie wiem, odbijają karnety, wydają kluczyki, czy ktoś
ręczniki,
tylko prowadzi
woda.
Zajęć.
Tak.
Ja jakby ciągle pokazuję, że każde nawet to najdrobniejsze działanie i sposób jego wykonania przekłada się na ten wynik ostateczny, który prezentuję i mówię, słuchajcie, nie? Mamy zysk na poziomie X, nie? Piona, taki był nasz cel, to zrobiliśmy, super, idziemy na piwo po pracy.
Znaczy powiem Ci więcej, moim zdaniem w ogóle jest taka część systemu premiowego, która powinna jakby dotyczyć dokładnie każdego jednego pracownika, przykładowo klubu fitness, bez względu na jakby jego, wykonywane przez niego stanowisko i wykonywany zakres obowiązków, która będzie dotyczyć rentowności, stricte EBITDA, tego, ile jakby zarabiamy koniec końców. Właśnie po to, żeby każdy mógł się zaangażować, właśnie po to, żeby każdy jakby czuł i podchodził do tego jak do swojego biznesu. A skąd jest taka obawa? Nie wiem, Krzysiu,
nie
powiem Ci, że przez tyle lat zachodzę w głowę.
Ale spotykałaś jest się
takie,
z tym samym.
Jest takie przekonanie, że jakby właściciele nie chcą pokazywać pracownikom, ile zarabiają. Tak jakby z obawy, że nie wiem,
Tak.
I znowu to jest moim zdaniem bzdura, bo jeżeli umawiasz się z kimś na jakieś wynagrodzenie i jesteście okej na ten temat, plus dodatkowo umawiacie się w systemie premiowym na coś ekstra, jakąś premię, w momencie, w którym wszyscy razem więcej zarobimy,
wiesz,
o co chodzi, cały klub i właściciel też, no to on wtedy tą część jakby swojego przychodu jakby oddaje
jest
wam do podziału
dzielić,
i jest
okej.
I to jest fair. I w momencie,
w
którym tak to jest poukładane, moim zdaniem absolutnie nie ma się czego bać, nie ma się czego obawiać.
Tutaj jakby jeszcze jest pytanie, ta obawa przed tym, że jeżeli pokażę, że wypracowaliśmy zysk na poziomie X, to nagle wszyscy przyjdą po podwyżki, nie? A ja też bardzo często mówię, nie muszą przyjść w momencie, kiedy będą znali siatkę wynagrodzeń.
Dokładnie tak.
I dokładnie będą wiedzieli, na jakim etapie ile mogą zarobić. Więc oni ani nie będą musieli o nią prosić, bo ja po prostu w odpowiednim momencie dostaną odpowiedni poziom wynagrodzenia, który będzie wynikał, może wynikać z wielu czynników, może wynikać ze stażu pracy, może wynikać ze zrealizowanych celów, tak jak mówisz, osiągniętych wyników, tak? To sobie można jakby założyć. Natomiast tutaj mam wrażenie, że tego też brakuje, nie? To znaczy podpisuje się umowę w roku X, i ona trwa, nie? Do momentu, kiedy ktoś nie przyjdzie i nie zacznie jączyć, nie?
Na szczególnie zasadzie, dasz na więcej. Stanowiskach związanych z obsługą klienta w klubie fitness. Tak jakby nie dało się tam stworzyć stanowisk pośrednich, tylko możesz być recepcjonistą i ewentualnie może kiedyś za parę lat kierownikiem recepcji. Mm-hmm. Tak? Tak jakby nic nie było pomiędzy, a da się zrobić bardzo dużo pomiędzy.
Jasne.
Stworzyć gdzieś tam dodatkowe stanowiska. Wiesz, jakby zaplanować ludziom taką drabinkę, po której mogą się wspinać. Mm-hmm. Niech tej
drabince... Awansu zawodowego,
dokładnie tak. Niech tej drabince za każdym tym szczebelkiem jakby pojawia się dodatkowe wynagrodzenie właśnie wynikające ze stażu, wynikające ze stanowiska, jeśli ludzi to nakręca, bo mam też takie wrażenie, że traktujemy jedno z ważniejszych stanowisk w klubie.
Najważniejsze, serce klubu.
Poczekaj, bo to nie jest wcale jakby takie proste i różnie jakby możemy to do tego jakby podchodzić, bo z jednej strony ja też uważam, że to jest prawie najważniejsze stanowisko w klubie, dlatego że to jest front. To jest pierwszy front, który po prostu robi robotę.
Dokładnie.
To jest też ostatni front, który, wiesz, potrafi klienta zachować w klubie, gdzieś tam zatrzymać, pogadać i tak dalej. Natomiast nie umniejszam tym, którzy wykonują pracę merytoryczną z tymi klientami.
Nie, ja też i tak dalej. Właśnie o tym mówię, że serce klubu, dlatego że jak klient wchodzi, to ma pierwszy kontakt.
Tak, natomiast mam takie wrażenie, że traktujemy to stanowisko jako bardzo przechodnie, że tam przychodzą z reguły młodzi ludzie, popracować na chwilę i sobie pójść.
Okay.
No i ale jeżeli my tak podchodzimy, no to oni tym bardziej tak do tego podchodzą. I zgadzam się z tym, że bardzo często pracują na studenci, jest to ich jakaś tam pierwsza praca, ale to może być pierwsza praca z tych pierwszych prac jako jedna. Przez 5 lat. Wyobraź sobie recepcjonistę z stażem 5 lat, wiesz jaka to by była petarda? No. On wie wszystko, on zna wszystkich. Nasi klienci uwielbiają ludzi i twarze, które znają, wiesz?
No, zdecydowanie, no wiesz, ja
więc jakby, wiesz, to my musimy też jakby tak zacząć postrzegać to stanowisko.
Ludzie przychodzą do ludzi, ludzie kupują od ludzi. Nie kupują od miejsca, nie kupują od logotypu, nie kupują od nazwy, kupują od ludzi, nie? Więc ja jestem tego samego zdania. Ale to, widzisz, fajny temat poruszyłaś i ta rozmowa nam się trochę wymyka spod kontroli, ale ja właśnie tak chciałem, żeby to wyglądało, czyli żeby nam się wymykało spod kontroli.
Mam wrażenie, że tak samo jak nasza trasa, słuchaj.
Tak, trasa też nam się wymyka spod kontroli, no ale co tam, nie? Mamy 2 godziny gadania, więc gdzieś tam dojedziemy i gdzieś wrócimy. Spokojnie.
Ale jak zobaczysz nawrotkę, to się nawróci.
Dobra, taki zły pomysł. Powiedz mi jedną rzecz, czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby tych stanowisk faktycznie było w klubie dużo, czy żeby ta struktura organizacyjna była jak najprostsza? To znaczy, wiesz, pracownicy działu obsługi klienta i koordynator, trenerzy i koordynator trenerów, instruktorzy i koordynator instruktorów, a dodatkowo nad tym jeszcze menadżer, czy raczej jesteś za, wiesz, taką kompilacją maksymalną i za bardzo prostą strukturą?
Zależy od wielkości klubu, natomiast...
Bo ja wiem, jakie ty masz doświadczenia i ja nie bez kozery zadałem to pytanie.
Tak,
nie?
Znaczy wiesz co, tam gdzie mamy zbyt wielu menadżerów i koordynatorów, no to też jest za duży tłok i to się wymyka spod kontroli i to jest zwyczajnie w świecie bez sensu. Natomiast jeżeli mamy klub już wiesz takich konkretniejszych rozmiarów, uważam, że fajnie, jeżeli mamy koordynatora od recepcji działu obsługi klienta i osobnego koordynatora, który jest merytoryczny w tematach związanych z kulturą fizyczną, który koordynuje zespół fitness i być może jakby nad tym właścicielo-menadżer, dajmy na to, lub jakby już menadżer stricte. Jeżeli jest taka możliwość i mamy taką perłę, która może być menadżerem klubu i jednocześnie pełnić obowiązki jakby takiego fitness menadżera, to jest jakby bardzo fajne. I to mi się na przykład bardzo często dobrze sprawdzało, więc to tyle jeśli chodzi o osoby koordynujące. Natomiast jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby była struktura niepłaska pomiędzy pracownikiem a koordynatorem.
Okay.
Czyli żebyśmy stworzyli tą drabinkę, o której powiedziałam wcześniej. Bo tego to bardzo rzadko jakby jest praktykowane w klubach fitness. A słuchaj, wyśmienicie się sprawdzało na przykład w branży odzieżowej. Wyśmienicie się sprawdzało w branży kosmetycznej. I to nie mówimy, wiesz, o jakichś takich spektakularnych awansach, o nie wiadomo jakich dużych widełkach płacowych, bo to były niewielkie widełki płacowe, ale niesamowicie motywowały ludzi do tego, żeby zostać. Wiesz, oni się cieszą, że mają wpis w CV, bo to też jakby pokazuje rekruterowi, wiesz, ich drogę awansu i poniekąd zatrzymuje tego pracownika, ale nie zatrzymuje go na siłę, tylko w taki, wiesz, fajny sposób zaangażowany i naprawdę da się to zrobić.
Okej. Okay. Dobra, przejdźmy do tego motywowania, bo to jest ten trzeci etap i no wiesz, mamy na dobrą sprawę dwa rodzaje, nie? Motywacji, kij i marchewa, nie? I teraz Dorota Sendek jest zwolennikiem kija czy marchewy? To znaczy ja wiem, jaka jest odpowiedź, nie? Oczywiście, że kija, nie? Ale, ale tak zupełnie serio,
dzięki Krzysztof,
to kij czy marchewa? Kij czy marchewa?
A,
czy może znowuż,
kurde,
wiesz,
Krzysiu,
czy może znowuż połączenie,
no? Jedno i drugie, wiesz jak jest?
W jaki sposób to wyważyć?
I to jest bardzo dobre pytanie, proszę Ciebie. To jest chyba najlepsze pytanie, jakie dzisiaj mi zadałeś, najtrudniejsze na pewno, bo trzeba to wyczuć i jest to też uzależnione dosyć mocno indywidualnie od danego pracownika. Każdego z nas motywuje trochę inne rzeczy nas motywują, trochę w inny sposób jakby...
Nie, Dorota. Wszystkich motywuje cash.
Nie, tak i nie, ale zależy jak ten cash jest podany.
Dojdę, ja tak powiedziałem przykładnie.
Ale, dojdę do cashu.
Dawaj.
Natomiast wiesz, trzeba sobie wyważyć taką granicę, której gdzieś tam nie powinniśmy przekraczać. Mhm. A ja mam takie wrażenie, że my idziemy tak bardzo zero-jedynkowo. Jeżeli ty uważasz, że powinna być tylko marchewka, to jedziesz tylko marchewką. Mhm. I jakby te marchewki wchodzą już po prostu w tak gigantycznej ilości, że już w ogóle nie kręcą ludzi. Wiesz,
że robi się
najpierw najpierw dajesz, wiesz, hurtownia, pełny warzywniak, później podjeżdżasz tirami i to nadal się nie dzieje.
Tak, wiesz,
to już w ogóle nie ma efektu świeżości zero, nie?
No.
Są też tacy ze bardzo starej szkoły, gdzie leci tylko kij, wiesz, zarządzanie jednopalczaste i to też nie działa, bo gdzieś tam ludzie się męczą i uciekają do tych, którzy dają marchewki. Mhm. Natomiast dla mnie kij jest pewnym systemem naszego funkcjonowania, o którym sobie mówimy i na który się zgadzamy od pierwszego dnia pracy w danej firmie. Mhm. To jest pewien standard, pewna nasza kultura, pewien nasz schemat jakby działania, w którym jest jakiś tam system kar w momencie, w którym po prostu przegniesz. Jest jakaś umowa pełnego jakby partnerstwa, natomiast jeżeli ja jako menadżer czuję, że ty bierzesz więcej niż dajesz, to znaczy, że szalka się trochę jakby przeważa i musimy zacząć rozmawiać trochę inaczej i tutaj jakby wchodzi kij.
A co masz na myśli mówiąc kij? Bicie, krzyczenie?
Nie.
Nie, no żartuję, nie? Czym dla Ciebie jest kij? Bo ja mam, wiesz, jakąś taką metodę kija, ale jestem ciekaw, co Dorota Sendek ma na myśli mówiąc kij.
Mówiąc kij, taki bardzo już konkretny kij z definicji, mam tutaj na myśli jakby wszystkie takie konkretne jakby narzędzia, które możesz wyciągnąć, zapisać i które coś znaczą, czyli nagana, upomnienie, notka, jakaś tam obniżka premii, być może możliwość jakiegoś tam rezygnacji z benefitu. Natomiast uwaga, jeszcze raz podkreślę, wiemy o tym wcześniej, umawiamy się na to wcześniej, żeby to nie było też tak, że słuchaj, wszystko było fajnie, ja Ci tu hurtowo te marchewki, wiesz, podsyłałem, a ja teraz bank z nienacka Ci zabieram premię.
Wszystkie.
Tak się nie bawimy, słuchaj, ustalamy zasady gry na samym początku, nie? I dla mnie to jest jakby ten pierwszy arsenał, natomiast są też takie osobniki.
A odebranie kompetencji do jakiegoś zadania, to znaczy, wiesz, byłeś delegowany do jakiegoś zadania jako pracownik, lubisz to zadanie, ono miało Ci sprawiać dużo frajdy, ono miało być też dla Ciebie wyzwaniem, takim nowym krokiem, że tak powiem, w przód i teraz nagle metoda kija, nie będziesz jednak tego robić, nie będziesz odpowiedzialny za ten projekt, nie?
Jasne, że tak. Natomiast dla mnie kij jest taki, to jest taki kijek, to co Ty powiedziałeś.
Dobra.
Dla mnie to jest jakby kijek. Ja mówię tutaj o takim kiju na takie, wiesz, jednostki już bardzo zatwardziałe, które gdzieś tam próbują, wiesz, podburzyć Ci zespół, które już wchodzą tak bardzo grubo. Ja wtedy też wchodzę grubo.
Grubo.
Wtedy nie ma już jakby miękkiej gry i rozmawiamy już bardzo, bardzo konkretnie. Natomiast są też takie osobniki, przekorniki, z którymi też trzeba zagrać kijem, ale niekoniecznie jakby nazywać to kijem. Gdzieś tam w momencie, w którym ty zawsze idziesz komuś jakby na rękę, no to któryś raz jakby nie idziesz mu na rękę i on to odbiera tak, jak powinien to odebrać, nie?
Motywować kasą, Dorota, czy nie?
Tak, ale mądrze. Tak, ale mądrze, wiesz, nie od razu, nie naraz, to musi być proces, to musi być kilka składowych, kilka KPI, albo wiesz, różne KPI, różne składowe, tak żeby dotyczyły wszystkich rzeczy, na które ty masz wpływ na tym stanowisku. Jeżeli jesteś recepcjonistą, to nie jest to tylko FDR, to jest też sprzedaż, to jest też jakby obsługa klienta, wiesz, te wszystkie wskaźniki, które możesz pomierzyć, które sprawdzają zakres, jakby wiesz,
efektywność
pracy, wykonanej roboty w każdym jednym obszarze. Okay. Oni muszą do tego dążyć, wiesz.
No ale wiesz, bo tą kasą można motywować w dwojaki sposób, nie? Czyli z jednej strony to faktycznie może być cash, gotówka, a z drugiej strony to na przykład mogą być, nie wiem, takie benefity jak, nie wiem, telefon służbowy, nowy komputer, wiesz, nie wiem, samochód.
W zależności od stanowiska.
Obojętnie,
tak,
nie?
Jasna sprawa.
I teraz pytanie, co motywuje lepiej? Właśnie takie benefity? Czy nawet wiesz, nie wiem, bilety do kina, bilety, nie wiem, do aquaparku, no już teraz wymyślam sobie jakieś przykłady, ale lepiej takiej, wiesz, w formie produktowo-usługowej, czy lepiej faktycznie w postaci gotówy?
Jeśli chodzi o samych pracowników, gotówy. No, z tego względu, że jak rekrutuję i rozmawiamy w ogóle o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku, to kandydaci przeliczają benefity na cash. Autentycznie przeliczają, czyli ja nie musiałbym już kupić, czyli będę to miał, czyli to tak jakbym ekstra zarabiał jakby 100 zł czy tam 200 zł miesięcznie więcej. Więc gdzieś tam to jest tak czy siak przeliczane, ale być może jakby z punktu widzenia jakiejś takiej elastyczności przychodowo-kosztowej samego właściciela czy osoby prowadzącej taki klub, będzie wolał gdzieś tam to zmiksować, tak? Lub nie wiem, załatwić to w jakiś sposób w barterze, czy wiesz, inaczej. To też będzie okej, bo oni to przeliczą na cash.
Dorota Sendek uwielbia hybrydy. Jeździsz hybrydą?
Nie, no co to? Weź mnie nie obrażaj. Nie, ale właśnie przepraszam,
teraz jak wyszłaś do samochodu, to chciałem się zapytać, jak się czujesz, nie? No bo generalnie ostatnio Cię widziałem z takim B, nie? I to chyba był znaczek Bentleya, nie? Cię zaprosiłem do jakiejś takiej kiepskiej kijanki, nie?
Nie, ale...
Jest git? Jest wygodnie?
Ale Krzysiu, po pierwsze, jest mi super wygodnie, fotel bo jestem
wentyluje?
W wyśmienitym towarzystwie. Fotele
Tomek,
są
słyszysz?
Ok, jest wygodnie, jest rewelacja.
Dobra, to najważniejsze. W małym korku stoimy, ale damy radę, taki korek to nie korek. Do ronda tutaj, nie? No i mamy ten ostatni etap, nie? Czyli kontrolowanie. I teraz faktycznie, czy każdy nadaje się do kontrolowania? Nie, bo w moim mniemaniu jakby ten kontroler, w cudzysłowie, on powinien mieć pewne cechy osobowości i myślę, że taki umysł analityczny, nie? Żeby móc sprawdzić, bo to też widzisz, padło w tej rozmowie, że jeżeli ma być premia, jeżeli ma być ten aspekt motywacyjny, no to na dobrą sprawę powinienem zebrać dane, umieć je przeanalizować, umieć wyciągnąć wnioski, czy ona się należy, czy nie, bo bardzo często przecież dajemy głupio premię. Nie? Wiesz, albo dajemy za coś, na co pracownik w ogóle nie ma wpływu, tak? Albo po prostu dajemy w takich ilościach, że to, nie wiem, w ogóle marży nie mamy, nie wiem, ze sprzedaży produktów
takich,
żeby dać,
nie? To jest tak krzywdzące, to jest tak krzywdzące, to jest raz, że to rozpieszcza naszych pracowników jak dzieciaki, krzywdzi inne dzieciaki, bo widzą, że ktoś dostał za coś, za co nie powinien, podburzają trochę nasz autorytet, no bo w zasadzie jak szef mógł tego nie wiedzieć, jak on mógł tego nie policzyć, w ogóle jakim prawem, dlaczego on lubi jego bardziej niż mnie, no bo to jakby jest jedyny wniosek, więc nie, mówimy stanowcze, zdecydowane nie premium uznaniowym, aczkolwiek dopuszczam i uważam, że jest to też jakby fajny pomysł, żeby raz w roku był taki element, ale podkreślam, to jest element systemu premiowego, a nie cały jakby system premiowy, jak nie wiem, tytuł najskuteczniejszego pracownika albo jakikolwiek inny, który rzeczywiście będziemy chcieli dać uznaniowo komuś, bez względu na stanowisko, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, jako osobie, nie wiem, która była na przykład najbardziej zaangażowana albo która, nie wiem, zrobiła coś tam jakby innego, aczkolwiek też o tym konkursie mówimy, więc to, wiesz, są jakieś reguły. Natomiast wtedy to może być uznaniowe i wtedy to jest okej, jest to jakaś tam wartość dodana.
Okay.
Natomiast wracając do tego,
Kontrolowania, nie? No, jaki on powinien być, wiesz, czy każdy może pełnić tą funkcję kontrolowania, nie?
Ja widzę to, wiesz, strasznie srogą tutaj
ja wiem, ale Dorota, wiesz, ja chciałbym, żeby to wyszło, że rola menadżera to wcale nie jest proste zadanie. I
no
to
i
nie chodzi o to,
powiedziałeś.
Żeby tutaj, wiesz, żeby tutaj komuś umniejszać czy nie, bo ja znam ogromną ilość wspaniałych menadżerów, znam też słabszych menadżerów, którzy, może nie tyle słabszych, którzy muszą pewne elementy poprawić, bo najzwyczajniej w świecie, ja nie mówię, że ktoś jest słabym menadżerem, tylko chcę powiedzieć, że na przykład świetnie mu idzie planowanie i organizowanie, ale natomiast jeżeli chodzi o motywowanie i o kontrolowanie, no to już jest słabiej, ale to jest normalne, nie?
No wiadomo,
więc teraz wiesz, ktoś się czuje lepiej w kontrolowaniu, ale słabiej mu wychodzi organizowanie, nie? I to jakby też wynika z pewnych cech osobowości i bardzo rzadko zdarza się menadżer, który, wiesz,
ma
jest
cały pakiet,
idealnym
albo jest
połączeniem
tak.
wszystkiego, albo jest na tyle świadomy, że jest wie, w stanie, tak. w których obszarach musi pracować, nie?
No dobra, więc odpowiem na to pytanie. No. Odpowiem na to pytanie jednym zdaniem.
Okay.
Nie ma zarządzania bez kontrolowania.
No, dokładnie.
Tak. Nie ma takiej opcji. Jeżeli...
Kontrola podstawą zaufania.
Nie zaufania, ale zarządzania. I to, wiesz, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo
tak.
kontrolowanie nie oznacza tak jakby skrupulatnego przyłapywania kogoś na robieniu źle. Mhm. Wręcz przeciwnie, chcemy przyłapać na tym, że robi dobrze,
jasne.
Zbić piątkę i iść dalej. Mhm. Natomiast nie jesteśmy w stanie planować dalej, nie jesteśmy w stanie się jakby rozwijać, jeżeli nie skontrolujemy postępów co do zadania, które było teraźniejsze, przeszłe i tak dalej. No po prostu to się nie dzieje, nie mamy danych, nie jesteśmy w stanie wyciągać dalszych wniosków. No, po prostu nie da się tak, nie da się dalej funkcjonować. I odniosę to do bardzo prostego przykładu. No. Jeżeli mamy dzisiaj jakiś plan na swoją poprawę wyglądu. Jeżeli ja nie określę parametrów jakichkolwiek, nawet tych najbardziej podstawowych, które teraz mnie opiszą, czy to będzie, nie wiem, skład, procent tkanki tłuszczowej, waga, obwody, cokolwiek, jeżeli ja tego nie zrobię i nie będę sukcesywnie sprawdzać, to ja nie będę miała pojęcia o tym, jak ja robię postępy. I to jest dokładnie ta sama zasada. Więc jeżeli jestem menadżerem i czuję, że trochę mi to nie wychodzi, a największym, najważniejszym pytaniem jest zadać sobie pytanie, dlaczego mi to nie wychodzi. Wiesz, że najczęściej wstydzimy się kontrolować? Wiesz, że menadżerowie wstydzą się tego elementu kontroli.
A z czego to wynika? Że?
Bo pracownicy nie lubią, jak ja ich kontroluję. Bo pracownicy,
nie lubi, jak
bo
się
on
kontroluje.
Się na mnie obrazi, że no, ja go sprawdzam. No ale stary, to jest część twoich obowiązków.
No jasne,
to jest jakby twoja podstawowa funkcja jako menadżera.
Wiesz,
tylko
to,
wiesz, jakby z czego to wynika.
Tylko
my nie gadamy
wiesz, to...
o tym na początkowym etapie współpracy z pracownikami.
Dorota, ja myślę, że to wynika z jednej rzeczy. To znaczy, bo my mylimy pojęcia kontrolowania. Nie? Bo kontrola to nie jest to, że ja teraz nagle wbiegam ci na recepcję po to, żeby zobaczyć, co ty masz na komputerze. Nie?
Tak,
czy
tam się przyłapać.
Facebook
cię
czy Instagram, przyłapać. Nie? Dokładnie tak, nie? Tylko chodzi o to, żeby zastosować faktycznie takie wskaźniki, które mierzę najzwyczajniej w świecie i one są podstawą kontroli. Czyli pracownik wypełnia raport X, bo tutaj nie będziemy mówili o konkretnym jakby dziale, o konkretnej osobie, po prostu wypełnia raport X, na podstawie którego ja wiem, co on na dobrą sprawę dziś zrobił.
Dokładnie
czy
tak.
Z jakim efektem wykonał.
Sprawdzasz
zadanie,
monitoring
nie?
w kontekście tego, w jaki sposób obsługuje klientów i jakby wiesz, czy to lub to zostało zachowane.
No, ale to
czy
nie jest Big Brother?
Tak.
Dorota, wiesz co, ja ci przerwę, dobrze jada?
Tak.
Dobra, okej, okay, no.
Nie, nie jest Big Brother, ale znowu, jeżeli umówicie się, że ty będziesz to robił tylko i wyłącznie w kontekście sprawdzania obsługi klienta, bo właśnie w tym momencie i takim gestem oczekujesz, że będzie polecany jakiś dodatkowy produkt na recepcji, woda, ręcznik czy cokolwiek, no to masz prawo to kontrolować. To jest kwestia, to jest umówiona procedura dotycząca pracy nad FDR-em chociażby,
widzisz,
tak?
Ale Dorota, no to teraz powiedziałaś o jednej mega istotnej rzeczy. Bo w moim mniemaniu podstawą do kontrolowania jest to, że ja bym już tego nie chciał nazywać procesem, procedurą, bo to wiem, że każdy po prostu jak słyszy te słowa, to gęsią skórkę ma. Natomiast chciałbym, żeby były wytyczne wzorowego wykonania tego zadania i w momencie, kiedy mam wytyczne, jak to powinno być wykonane wzorowo, dopiero mogę kontrolować.
Dokładnie.
Nie?
Tak.
Bo my bardzo często nie dajemy tych wytycznych i nie mówimy, jak to powinno być wzorowo, no to ktoś wykonuje po swojemu, tak jak jemu się wydaje, że to jest dobrze, a my później przychodzimy i mówimy, nie, bo to
i nam się to nie podoba,
nie?
To jest raz, a dwa, wtedy rzeczywiście się czujemy trochę nie fair, no bo wiesz, nie umawialiśmy się na nic, a teraz ja wyskakuję z krzaków i cię kontroluję nagle, z nienacka gdzieś tam spod w ogóle biurka i sprawdzam, co ty robisz. No tak, jakby wiesz, fair zasady funkcjonowania, partnerstwo. Ja oczekuję tego, tego, tego i tego. No chyba, że dajesz zadanie kreatywne i jakby oczekujesz, że nie wiem, pracownik się nad tym zastanowi, wrzuci coś od siebie, no to jakby okej, okay, spotykacie się, rozmawiacie o tym. Ale w kontekście takich już stałych fragmentów gry, mamy ustalone zasady gry i według tych zasad gramy i ja według tych samych zasad gry Cię kontroluję, tak? Nie spodziewaj się tam niczego innego, jedziemy po prostu.
Powiedz mi, płacimy pracownikom za czas czy za efekty? Dobre pytanie, nie?
Przygotowałeś się, Pakulec, przygotowałeś się, ale to mi się podoba.
Nie, wiesz, bo to jest zmora, wiesz, i ja coraz częściej ostatnio słyszę, może nie tyle w kontekście pracowników, co w kontekście firm, które mówią, zapłacisz nam, jeśli będzie efekt. Znaczy, jeśli nie będzie efektu, to my nie bierzemy za to cashu. Jasne, że to wynika z tego, że wtedy firma, która to proponuje, wie, że ma w 100% wpływ na to, że ten efekt jest, bądź go nie ma. Co nie? Natomiast jeżeli wiemy, że to jest, że to są czynniki zależne, czy jest ten efekt zależny od wielu czynników i nie tylko od naszej pracy, no to nie chcemy tego zrobić, no bo to jest oczywiste, nie? No ale pytanie, czy pracownikom powinniśmy płacić za efekty, czy za czas?
No zależy od stanowiska, Krzysiu. No. Są takie stanowiska, w których po prostu jest jakaś praca, wręcz robota, która musi zostać jakby wykonana. No i oczywiście, że gdzieś tam koniec końców liczy się efekt, ale nie za dużo masz jakby wtedy wskaźników jakby mierzalnych stricte, które mogą odzwierciedlać, czy ty to zrobiłeś lepiej niż normalnie, czy normalnie, tak? Bo ja zakładam, że jeżeli chcemy oceniać, chcemy wynagradzać za efekt, no to ten efekt będę skalować, tak? Więc przy niektórych jakby stanowiskach stricte za pracę, plus być może jesteśmy w stanie właśnie dać coś ekstra w ramach tego wynagrodzenia, które będzie determinowało efekt i skuteczność jakby osiągnięcia tego efektu. Natomiast jakby tam, gdzie liczy się zadanie, wynik, wiesz, gdzie jakby jest taki duch rywalizacji, gdzie ciśniemy jakieś konkretne wyniki sprzedażowe, czy związane z obsługą klienta, czy z jakością usługi konkretnej, no to efekt, tak? No to niewątpliwie efekt.
Okej. No i Dorota, za 100 metrów mamy parking, autodrom, to oznacza tylko jedno, że dojeżdżamy do miejsca, w którym się spotkaliśmy. A ja jeszcze chciałem Cię zapytać o jeden ważny temat w kontekście też kontrolowania, feedback. Nie? Feedback, czy w Twoim mniemaniu jest to ważny element? I teraz, jak dobrze dawać feedback?
Powinieneś zapytać, czy to jest ważne, czy ważne? Czy bardzo ważne?
Czy ważniejsze?
Czy ważniejsze? Absolutnie, słuchaj, bardzo ważne. Każda kontrola powinna się zakończyć feedbackiem. No jakikolwiek on jakby nie miałby być, w sensie negatywny, pozytywny, czy po prostu zwykła taka, wiesz, piątka na zasadzie odebrałem od Ciebie zadanie, leć dalej, absolutnie jakby feedback powinien zostać udzielony. Okay. Możliwie najszybciej, jak da się to zrobić. Natomiast, wiesz, są różne rodzaje feedbacku i różne jakby gabaryty, jakby przewinienia albo jakby tego, co chcesz przekazać. Ja tak naprawdę używam na co dzień, również w moim domu, w wielkim buncie moich słuchaj, lokatorów, bo już jakby wiedzą tak, kiedy robię kanapkę. Mamo, nie rób kanapki. W każdym razie, słuchaj, dla mnie najbardziej skuteczne jakby metody, kanapka. Przy takich, wiesz, klasycznych, malutkim feedbacku, bardzo dobrze sprawdza się też do dzieci, bardzo się sprawdza dobrze do mężów, żon, polecam. W momencie, w którym po prostu chcesz dać informację zwrotną. Drugi gabaryt w momencie, w którym troszkę już poszło nie tak i chcesz zaznaczyć, że to nie tak nie było do końca po Twojej myśli, to jest fuko. Spokojnie możesz pojechać jeszcze kawałek dalej.
Wjadę tam na parking, to jeszcze dokończymy.
I trzeci, myśli, który już można naprawdę fajnie poprowadzić taką całą konkretną rozmowę dyscyplinującą, bo to te sprawiają nam najwięcej kłopotów, to jest fuko PZK, które, wiesz, już pokazuje też ten taki kontekst trochę szerszy przewinienia danej osoby. Nie tylko to, co zrobiła i nie tylko nazywa rzecz, jakby samo przewinienie po imieniu, ale też pokazuje, jakie to ma konsekwencje, jakie to ma odniesienie do pracy zespołowej. Pokazuje też jakby to, jak my to odbieramy i nasze emocje z tym związane. Więc
generalnie trudna sztuka, nie?
Ale nie taka, której się nie da nauczyć.
Dobrego feedbacku. Nie?
Tak, 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 bo można to naprawdę bardzo prosto spartolić.
Wiesz co, ale powiedziałeś teraz fajną rzecz, nie? Że nie taka, której by się nie dało nauczyć. Mhm. To ja mam takie już pytanie podsumowujące, możemy chwilę postać, bo to mnie naprawdę zaciekawiło. Czy ty uważasz, że każdy może być menadżerem?
Prawie każdy.
Okej, od czego to zależy?
Powiem przekornie, każdy może nauczyć się być dobrym menadżerem. Oczywiście niewątpliwie są pewne cechy osobowości, które naturalnie masz w sobie, pomagają ci w tym, żeby być szybciej lepszym menadżerem od tych osób, które tych cech osobowości nie posiadają. Mhm. Mam tu na myśli, wiesz, taką przebojowość, jakby pewność siebie, trochę taką, wiesz, bardzo pozytywną, ekstrawertyczną osobowość, która zwyczajnie w świecie ludzi ciągnie za tobą. Mhm. Ale to nie znaczy, że introwertyk, czy osoba trochę bardziej wycofana, trochę mniej ekspresyjna być może, tak jak ja i ty, od razu z góry jest skazana na to, że nigdy nie będzie jakby dobrym menadżerem i nie zaimponuje, nie będzie miała autorytetu wśród ludzi, bo wcale tak nie jest. Mhm. Natomiast musimy sobie uświadamiać regularnie, bo to się z wiekiem też zmienia, które kompetencje lepiej lub gorzej nam wychodzą i pracować nad tymi, które wychodzą nam gorzej. Tak, żeby mieć ten wachlarz kompetencji, o których mi dzisiaj, o każdą z nich praktycznie mnie zapytałeś. Krzysztof, ty to jesteś. I powinniśmy je sobie, wiesz, kolekcjonować jak taki, wiesz, jak takie karty, jak taki full card i jakby każda z nich powinna być po prostu na poziomie asa, tak? Wtedy jasne. Mam takie poczucie, że spokojnie jesteśmy w stanie zarządzać zespołami bez względu na branżę, bez względu na wielkość tego zespołu, bo gdzieś tam, wiesz, będziemy w stanie wyczuć, kiedy którą kartę położyć i wyciągnąć.
To co, wypuszczam Cię na tor kartingowy. Idź tam kibicuj młodemu, my zresztą za niego też będziemy mocno trzymać kciuki. Ja zresztą obserwuję. Słuchajcie, jeżeli chcecie poobserwować Doroty syna, który świetnie się sprawuje na torze kartingowym, to teraz możesz zaprosić do odwiedzenia profilu. No niech tam, wiesz, się dzieje, nie? Zresztą stałaś się marketingowcem jego,
tak,
nie?
Dyrektor marketingu i suplementacji.
Dokładnie tak.
Tak, słuchajcie, jest taki mały człowiek, który ma 7 lat, ale ma aspiracje, żeby zostać mistrzem świata i trafić do Formuły 1, do Teamu Mercedes. I on się nazywa Jan Sendek. Jak wyklikacie sobie tam na Facebooku albo na Instagramie JJ Sedek Karting, to będzie właśnie on. Kibicujcie, trzymajcie za niego kciuki. Będzie mu bardzo miło.
To jest dumna mama, nie? To od razu to widać. I słuchajcie, ja nie zaprosiłem Doroty i teraz muszę powiedzieć prawdę, dlatego że ma ogromne kompetencje w zakresie tym, żeby dzielić się wiedzą z zakresu zarządzania zespołami, ale dlatego, że właśnie czuję, że jej syn zostanie gwiazdą, więc po prostu chcę mieć taką znajomą. Nie, i teraz to, co powiedziałem na końcu, to było oczywiście żartem. Dorota, dziękuję Ci, z Tobą każda rozmowa jest mega merytoryczna. No, kobieto, masz łeb na karku, wiesz, o czym gadasz, a ja uwielbiam z Tobą dyskutować, a teraz już Cię puszczam, dzięki za dzisiaj.
Nie, no to ja, Krzysiu, Tobie bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za to, że mieliśmy okazję się widzieć, tak dawno nie mieliśmy okazji widzieć się na żywo i fizycznie.
Tak,
to też ogromny zaszczyt. Że...
Ale we wrześniu się widzimy.
Oczywiście, że się widzimy. Widzimy się na FIWE, drodzy Państwo.
Zapraszamy Was na targi FIWE.
Żaden COVID nam nie straszny.
Ale teraz poszła reklama, nie? I kto za to zapłaci? Nie, no dobra, damy radę. Dzięki bardzo.
Dzięki, Krzysiu, do zobaczenia. Jedź na ostrożnie do domu.
Dzięki.